Raport z Kijowa.
Pierwszy grudnia to już 281 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Wita się z Warszawy Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Po wczorajszym wybuchu w ambasadzie Ukrainy w Madrycie, w wyniku którego został ranny jeden z jej pracowników, szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dmytro Kuleba polecił wzmocnić bezpieczeństwo wszystkich ukraińskich ambasad za granicą. Według źródeł hiszpańskiej gazety Ultima Hora materiały wybuchowe były wykonane domowym sposobem i zostały nadesłane w formie przesyłki pocztowej. Na razie nie ma informacji wskazujących bezpośrednio na sprawców, ale wiadomo, że również podejrzana przesyłka dotarła do hiszpańskiej firmy Instalaza, która produkuje broń, która następnie jest wysyłana przez hiszpański rząd na Ukrainę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że Federacja Rosyjska prawdopodobnie będzie kontynuować ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, by zaszkodzić ludności cywilnej. Dlatego Europa powinna przygotować się na drugą falę ukraińskich uchodźców. Ale jednocześnie warto przypomnieć, że ta fala po ostatnich ostrzałach się na granicach nie pojawiła, a nawet dane ukraińskiej Straży Granicznej wskazują, że więcej osób na Ukrainę wraca niż z niej wyjeżdża. Ale to nie tylko infrastruktura energetyczna pada pod ostrzały rosyjskiej artylerii i rosyjskich rakiet. Podczas ostrzału w rejonie miasta Sumy zginął 15-letni chłopiec. Nastolatek nie zdążył przebiec kilku metrów do schronu, poinformowała o tym ukraińska administracja wojskowa. W ciągu ostatniego dnia Rosjanie wystrzelili 110 pocisków i min w rejonie Sumy. Również pod ostrzałem znajduje się wyzwolony Cherson. Tam w wyniku ostrzału zostały przerwane dostawy energii elektrycznej, poinformował o tym szef obwodu chersońskiego Jarosław Januszewicz. Jaka jest sytuacja w Mikołajowie? Będziemy próbowali się dowiedzieć, ale już właśnie Asia Reiner, nasz realizator, pokazuje, że jesteśmy już w łączności z księdzem Oleksandrem Repinem, proboszczem parafii świętego Józefa w Mikołajowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochylony Jezus Chrystus. Ja jestem zadowolony, że mogłem z wami jeszcze raz porozmawiać na antenie radio.
Bardzo się również cieszę, bo widzieliśmy się niedawno, widzieliśmy się w dosyć wyjątkowych okolicznościach. O tych okolicznościach zaraz, księże, porozmawiamy, ale proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda w Mikołajowie, jak minęła ta ostatnia noc. Mikołajów trochę jest dalej teraz od bezpośredniej linii frontu. Czy to oznacza, że jest bardziej spokojnie?
Tak, trochę się uspokoiło, ale można też w mieście odczuwać, że przybyła ludzi, ale te ludzie nie tylko z Mikołajowa wracają do swoich domów, ale też bardzo dużo przyjeżdża teraz z Chersonu, dlatego że droga jest otwarta dla osobowych samochodów i też autobusy, które przywożą ludzi z Chersonu, oni prawdopodobnie też nie chcą daleko jechać od swoich domów, wiedząc, że nie za długo ten front oddali się od Chersonu i oni mogą powrócić do swoich domów. Dlatego oni nie szukają gdzieś daleko miejsca, tylko można zobaczyć dużo ludzi, też rejestracje z właśnie w tym znakiem Chersonu, ale też i szukają mieszkania ludzi z Chersonu.
Faktycznie ostatnio widzieliśmy i tę drogę, i widzieliśmy Cherson, widzieliśmy to, o czym opowiada ksiądz. Widzieliśmy, bo kilka dni temu byliśmy u księdza w Mikołajowie. Dotarliśmy, tak jak państwu opowiadałem o tym wczoraj, dotarliśmy z obiecaną pomocą. Dotarliśmy z generatorem, o który ksiądz zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji tego sprzętu, bo przecież Mikołajów to miasto, które wciąż cierpi, tak jak i reszta Ukrainy, i z powodu braku elektryczności, i z powodu braku wody pitnej, bo w rurach tego miasta wciąż płynie woda z limanu, słona woda. Proszę księdza, widzieliśmy się kilka dni temu, nie mam w głowie tak szybko, nawet sobie nie mogę ułożyć tego kalendarza, bo wciąż znajduję się w drodze, ale dotarliśmy do księdza gdzieś około 5 rano z tym ładunkiem z Polski. I czy ksiądz już miał miała możliwość sprawdzić, czy te rzeczy są tymi, które są potrzebne, czy te artykuły, które dotarły, są tymi, które potrzebne, są potrzebne i czy przydadzą się w tych miejscach, w których ksiądz pełni posługę.
Tak, chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom i wszystkim ludziom, którzy się dołączyli do tej akcji, żeby zebrać tą pomoc dla Mikołajewa, ale też dla naszej wioski Kiślówki, do której pojechali te picyki. 8 picyków zostali przekazane ludziom, którzy tam zostają i którzy wrócili, bo kilka domów były bezpiecznie i nie zrujnowany, i oni wrócili tam właśnie i mają możliwość ogrzewać się tymi picekami. Generator jest paliwo, jest wszystko podłączone, ale dzięki Bogu jeszcze nie uruchomialiśmy tego generatora, dlatego że prąd dzięki Bogu jest w mieście Mikołajew, tu w centrum przynajmniej. W okolicach wiem, że wyłączają, też okolice miasta wyłączają, a tu jesteśmy może w tej pierwszej zonie albo kategorii, której jeszcze nie wyłączali.
I całe szczęście, i oby rzeczywiście tak było, i oby ten sprzęt nie musiał się przydać, ale faktycznie nam się nie udało dotrzeć nam, to znaczy ten konwój, przypomnę, że był zorganizowany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i pod patronatem i z inicjatywy wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Małgorzaty Gosiewskiej, która też była przecież w Mikołajowie, gdy przyjechaliśmy do Mikołajowa, nie mieliśmy możliwości i czasu, żeby dotrzeć już do samej Kisielówki, dlatego ten sprzęt dalej zawiózł ksiądz. My część ładunku zawieźliśmy do Chersonia, ale to tak jak ksiądz mówi, piecyki, które można po prostu postawić w każdym miejscu i które mogą ogrzać też te domy odcięte od tej infrastruktury, też te domy właśnie w Kisielówce. Wojtek Jankowski, który słucha naszej audycji, ale dzisiaj nie ma go ani w Warszawie, ani we Lwowie, prosi, żeby serdecznie księdza pozdrowić. To przecież dzięki księdza uprzejmości mogliśmy spędzić kilka dni w Mikołajowie, obserwując tę sytuację. Także te pozdrowienia księdzu teraz przekazuję. I proszę księdza, a jak wygląda sytuacja bezpośrednio humanitarna tych ludzi, którzy są w Kisielówce i w tych innych miejscach, gdzie ksiądz dociera, tam gdzie te domy są zniszczone. W tym transporcie znalazła się też żywność. Ludzie mówili o tym, że mają mało środków do życia. Czy jakoś to się zmienia, czy też ta pomoc w jakiś sposób może poprawić sytuację tych osób?
Tak, rzeczywiście tej pomocy było sporo z Polski, które teraz przyjechało, bo tam byli i konserwy mięsne, i herbata, i też makaron, też cukier. I to, co jest koniecznie potrzebne dla tego, żeby ludzie mogli ten zimę przeżyć. Zostało to wszystko przekazane, też ofiarowane przez Polskę, ale też zostało przekazane takiej organizacji Dżewelin, która zajmuje się właśnie tymi okolicami miasta Mikołajew, czyli tam dalej jadą do Śniegirówki, Kisielówka, Pierwomajsk, te miejscowości. Oni tam też będą rozdawać, raz ze mną będą rozdawać te pomocy i ludzi, którzy po prostu wiedzą, o której godzinie, o której porze przyjeżdża ten humanitarny konwój i wtedy mogą wyjść, żeby to odebrać. Dlatego ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pomagać tym ludziom, a oni ze swojej strony bardzo dziękowali i naprawdę oni są nawet tak zadowoleni, że powiedzieli, że mi ostatnio, że nawet nie się nie spodziewali, że ta pomoc jednak będzie docierać do Mikołajewa, dlatego że Cherson jest otwarty i wszystkie konwoje tam jadą humanitarne do Chersonu, a Mikołajew teraz został trochę tak na uboczu, ale jednak nie. Pamiętamy po Mikołajew i za tą pomoc bardzo, bardzo dziękuję w imieniu tych ludzi, do których ta pomoc trafia.
Ksiądz Aleksander Repin jest moim i Państwa gościem bezpośrednio z Mikołajowa. Proszę księdza, ja wspomnę te instytucje i te środowiska, które pomogły, piecyki, o których rozmawiamy. 30 tych piecyków trafiło na południe Ukrainy. Ukrainy, bo te szczęście zawieźliśmy do Chersonia, zakupiło i przekazało lubelskie środowisko strzelecko-proobronne, które koordynuje pan Jan Piotrowski. Generator to odpowiedź, szybka odpowiedź na nasz apel na antenie Stowarzyszenia Pokolenia i prezesa Przemysława Miśkiewicza. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, transport i artykuły spożywcze. No i to wszystko dzięki pomocy, uprzejmości, inicjatywie wicemarszałek w Małgorzacie Gosiewskiej, z którą ksiądz się spotkał i rozmawiał bezpośrednio w Mikołajowie razem z wicemerem tego miasta.
Tak. I to było fantastyczne spotkania i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie, tylko wszystkich zapraszam po możliwości, ale też i również jeszcze raz dziękuję, bo to spotkanie jest bardzo owocne, ale i też przynosi bardzo dużo dobrych takich owoców na dalej współpracę. Wiem, że miasto też próbuje nawiązać kontakty, żeby współpracować z Polską dalej, bo nasze miasto jest portowe i próbujemy też, żeby my mieli też takie wyjście do Morza Bałtyckiego.
Takie rozmowy się odbyły. Byliśmy nieformalnymi świadkami, więc szczegółów zdradzać na razie tych rozmów nie będziemy, ale być może rzeczywiście jednym z elementów tych kontaktów będzie też bezpośrednia współpraca polskich i ukraińskich samorządów. Mieliśmy też okazję i no, oczywiście i cześć i być w kościele, przepięknym kościele świętego Józefa w Mikołajowie. Tam jak zwykle, jak gdy jesteśmy... Już mogę powiedzieć jak zwykle, bo to kolejny raz przecież byliśmy u księdza. Błogosławieństwo na dalszą drogę i takie wrażenie i uczucie, że ten Mikołajów stał się bliski, chociaż jak popatrzymy na mapie, to przecież jest tak daleko. Proszę księdza, wydaje się być może, ale nie, to na pewno nie jest nieważny temat. To jest ważny temat, bo ciągle i zawsze i w tych wyjazdach, i w tych miejscach, i na plebanii towarzyszy istota, która jest dobrym znakiem i dobrym towarzyszem w tej całej sytuacji. Zapytam się w takim razie, jak się czuje Nikol?
Dziękuję za to zapytanie. Ona jest bardzo gościnna i po tym naszym spotkaniu długo nie mogło dojść do siebie, że było tyle ludzi, później wszyscy się rozjechali, zostali tylko my, a ona czuje się dobrze. Teraz nie ma jeszcze śniegu, nie ma jeszcze mrozu, także ona może sobie dłużej pochodzić po ulicy razem ze mną, ale też przynosi bardzo dużo radości swoim wyglądem i swoim taką radością, która niesie, kiedy chce się pobawić, po prostu się zaczepia i próbuje jakoś, żeby odłączyliśmy od jakichś ważnych spraw, a dołączyli się do takiej wspólnej zabawy. Wiem, że te istoty, takie Boże stworzenia, które Pan Bóg nam stworzył, żeby przynosili dla nas radości, wiem, że potrzebują bardzo dużej opieki, bo oni przywiązują się do ludzi. Dlatego wiem, że bardzo dużo ludzi przyjmuje tych zwierząt do siebie, też próbuje jakoś w jakiejkolwiek im pomóc, bo teraz będzie zimno, trzeba będzie jakoś się bardziej im się opiekować. Dlatego próbujemy też wszystkim, zachęcam wszystkim, żeby pomagali tym stworzeniom, które dane też człowiekowi przez Pana Boga, bo tak jak święty, który się opiekował i też jest takim dla nas święty Franciszek, on bardzo lubił tych zwierząt, ale na pewno święty Józef, który podróżował przecież na osiołku i też miał ten kontakt z stworzeniami, tymi Panu Bogu, które dane ludźmi też się nimi opiekował. Dlatego święty Józef jest tu dla nas takim opiekunem z nieba, ale też Pan Bóg posługuje się tymi zwierzętami, żeby nam trochę dać radości.
To powiedzmy do końca, że Nikol to piesek, suczka, to spaniel, tak? Dobrze zapamiętałem? Czy rasa?
Tak, to brytoński spaniel.
I Nicole towarzyszyła nam też w pierwszej wyprawie do Kisielówki. Trochę denerwowaliśmy się i przeżywaliśmy, gdy widzieliśmy, jak biega między tymi ruinami, że gdzieś może stanąć w miejscu, gdzie są miny. I rzeczywiście, jak ksiądz opowiada o tych zwierzętach, gdy jechaliśmy przez te tereny zrujnowane, opuszczone przez ludzi, tam są zwierzęta pozostałe. Pozostały stada psów, które przemieszczają się tymi zaminowanymi łąkami, też zwierzęta domowe. To też kolejny widok, który uświadamia, jak ta wojna jest straszna, jak ta wojna też ma wiele różnych wymiarów, o których pewnie długo będziemy mówić i opowiadać. Ksiądz Aleksander Repin w Mikołajowie, proszę księdza, spokojnego, mirnego nieba na dzisiaj, na następne dni i proszę pozdrowić wszystkich tych, z którymi mogliśmy się wcześniej spotkać, którzy nam też pomagali. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Życzę też miłego i spokojnego dnia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Raport z Kijowa, godzina 9:46.
Raport z Kijowa.
W ciągu 3 dni przejechaliśmy około 3000 kilometrów tej ostatniej wyprawie na Ukrainę, jak często określamy w tej wojennej drodze. Dotarliśmy do Chersonia, ale dotarliśmy też do takiej miejscowości Wysokopilia. To bardzo ciekawa miejscowość i do tego tematu już wracaliśmy i będziemy powracać. Była niemiecka kolonia, miejscowość, która została teraz całkowicie zrujnowana przez wojska rosyjskie. Gdzieś tam na skrajach obwodu chersońskiego, trochę może przez to też zapomniana, ale w tej miejscowości dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i dzięki inicjatywie pani marszałek Gosiewskiej powstał punkt medyczny, budynek, którym mogą medycy spokojnie odpocząć, przygotować się do pracy, wyjechać, w którym mogą trzymać swój sprzęt, w którym jest światło, w którym jest ciepło. Ten budynek kontenerowy, można powiedzieć, że wręcz sprawia niewiarygodne wrażenie wśród tych ruin też zniszczonego szpitala, że jest miejsce, w którym nagle może i powraca, jest jakaś taka namiastka normalności w tej miejscowości. Zresztą nie tylko tam. Takie punkty medyczne powstały już w Iziumie, w obwodzie charkowskim, ale też powstaną w wielu jeszcze innych miejscach. I jedną z instytucją, która realizuje bezpośrednio ten projekt, to jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Prezes Michał Kuczmierowski, ja o tym wspominałem Państwu wczoraj. Te osoby to nie są osoby gdzieś znad papierów i wydawania poleceń. Są to też osoby, które bezpośrednio działają i biorą udział w realizacji tych projektów, wyjeżdżają do tych miejsc, które przecież większość z nas postrzega jako wyjątkowo niebezpieczne i zgodnie z prawdą, bo są wyjątkowo niebezpieczne, ale te osoby bardzo często tam docierają i nie chwalą się tym, nie chcą nawet o tym opowiadać. Za prezesem Michałem Kuczmierowskim biegałem z mikrofonem i nie chciał rozmawiać, nie chciał się chwalić, nie chciał opowiadać o tym, przekonałem go w końcu do tej rozmowy, gdy prowadził samochód, którym ja też wracałem z tych odległych terenów i wtedy mieliśmy chwilę czasu o tym, żeby porozmawiać. Fragment tej rozmowy teraz Państwo usłyszycie całość, być może uda się wyemitować w programie wschodnim. Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w rozmowie, gdzieś tam daleko na wschodzie Ukrainy w samochodzie wracającym do Polski.
Od początku rosyjskiej agresji po 24 lutego jesteście też obecni na Ukrainie w tych działaniach pomocowych. To bardzo zróżnicowane projekty.
To prawda, ale to dlatego, że zróżnicowane projekty i zróżnicowane zobowiązania podejmuje polski rząd, który jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie, walczącej Ukrainie. Przede wszystkim obejmujemy naszym wsparciem osoby, które są najbardziej poszkodowane, dotknięte tymi działaniami wojennymi. Dostarczamy pomoc humanitarną, wozimy żywność, leki na Ukrainę. Również dlatego, że Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale również z decyzją środowiska politycznego międzynarodowego, Polska stała się hubem przerzutowym właśnie w pomocy humanitarnej i całej pomocy dla Ukrainy. Dlatego te zadania zostały powierzone Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i w związku z tym tej pracy mamy faktycznie bardzo dużo.
jakbyśmy mogli coś opowiedzieć o tych projektach, bo one są od takich przedsięwzięć jak budowa domów kontenerowych dla tych, którzy wewnętrznie muszą opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, bo ich domy zostały zniszczone, ale też to, o czym pan wspomniał, dostarczanie żywności. Jakbyśmy spróbowali opisać te kategorie pomocy?
Faktycznie tych projektów jest bardzo dużo i przede wszystkim warto powiedzieć o tych, które dzieją się na terenie Ukrainy, bo jednym z takich ważniejszych zadań jest to, aby pomagać ludziom tam, gdzie oni mieszkają, tam, gdzie żyją, po to, żeby jak najmniej z nich musiało migrować w poszukiwaniu bezpieczeństwa, w poszukiwaniu warunków do życia. W związku z tym w porozumieniu z ukraińskim rządem, z ukraińskimi władzami, ale również przy wsparciu różnych organizacji humanitarnych działających na terenie Ukrainy, między innymi tych związanych z Kościołem Katolickim, jak na przykład Caritas, przekazujemy na teren Ukrainy żywność. To są z reguły transporty po około 1000 ton tygodniowo żywności długoterminowej, żywności, która jest przygotowana do spożycia. To są różnego rodzaju właśnie przetwory, słoiki, które w prosty sposób można podzielić, przetransportować, ale to również jest właśnie cukier, masło, takie rzeczy, które mogą przydać się w czasie wojny cywilom. Po drugie, staramy się wspierać władze ukraińskie w postaci takich sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego. To są łóżka, koce, kołdry. To jest ten sprzęt, który pozwala właśnie na budowanie miejsc do tymczasowego zamieszkania tam właśnie na Ukrainie, gdzie ludzie mają zniszczone domy, uciekają w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Kolejna grupa tych działań jest już budowanie również miasteczek takich do tymczasowego zamieszkania. Polska zobowiązała się do 10 tysięcy miejsc w tych miasteczkach do wybudowania właśnie takiego zaplecza. Realizujemy w tej chwili ostatnią partię tych 10 tysięcy miejsc noclegowych. To są miejsca, gdzie ludzie, którzy uciekają przed wojną, bo mają zniszczone domy, zostali pozbawieni właśnie warunków do życia, mogą się zatrzymać, mogą na jakiś czas zamieszkać i spróbować sobie w innym miejscu ułożyć od nowa życie. Bardzo nas cieszy to, że również do tych działań dołączają inne kraje, bo pokazaliśmy, że jest to dobry przykład, że można to robić w sposób sprawny, skuteczny. W związku z tym w tej chwili dołączyła do nas Wielka Brytania, która również finansuje budowę przez nas tych domów. No i rozmawiamy z kolejnymi krajami, które wyrażają taką gotowość i są zainteresowane, aby właśnie w ten sposób pomagać ludziom na terenie Ukrainy.
Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mam nadzieję, że do tej rozmowy jeszcze powrócimy na antenie. Do całości tej rozmowy rzeczywiście rozmawialiśmy. Mieliśmy dużo czasu w tym samochodzie, który podróżował przez Ukrainę, przecinał Ukrainę, żeby porozmawiać i część udało mi się tej rozmowy nagrać. Myślę, że wiele ważnych stwierdzeń, a przede wszystkim dowód, jak Polska jest zaangażowana w pomoc dla Ukrainy. Być może nawet nie chcę powiedzieć, że nie potrafimy się tym chwalić, bo może to nie trzeba się chwalić, ale może nie potrafimy czasami o tym powiedzieć i samym sobie uświadomić, jak ta pomoc jest wielka. Musimy uświadamiać nie tylko samym sobie, ale też partnerom zachodnim. Prezes w drugiej części rozmowy mówi między innymi o tym, że właśnie jest to pewnego rodzaju też takie wywoływanie poczucia, że jeżeli Polska finansuje pomoc dla Ukrainy, to oni też muszą się do tej pomocy dołożyć. Dlatego my też będziemy chcieli jeszcze opowiedzieć o tym, jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pomaga, jak to wygląda praktycznie bezpośrednio na Ukrainie. A teraz przenosimy się do bieżących wydarzeń. Łączymy się z Łodzią, gdzie jest nasz reporter Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
W Łodzi rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rozpoczyna się i już wiadomo, że temat, który będzie najczęściej się powtarzającym, to oczywiście temat Ukrainy.
Dzisiaj jeszcze przed posiedzeniem o godzinie 8.30 odbyła się konferencja Josepa Borrella, szefa dyplomacji Unii Europejskiej, przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw właśnie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. I powiedział, że przyjechał tutaj do Łodzi po to, żeby uczestniczyć w potępieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Więc taki jest jeden z głównych celów tego spotkania tutaj w Łodzi, spotkania pod przewodnictwem ministra Raua, który jeszcze pełni funkcję przewodniczącego OBWE, bo Polska jeszcze w tym roku ma to przewodnictwo. Właśnie to przewodnictwo też będziemy oddawać Macedonii Północnej. Ukraina jest tematem numer jeden. Podczas konferencji prasowej Josep Borrell powiedział wiele słów o Ukrainie. Powiedział przede wszystkim, że Rosja nie jest w stanie Ukrainy podbić, nie jest w stanie Ukrainy pokonać, nie jest w stanie zwyciężyć. Dlatego bombarduje. Dlatego bombarduje, dlatego niszczy infrastrukturę cywilną, stara się użyć zimy jako broni. Użył angielskiego wyrażenia weaponizing the winter, czyli właśnie czynienie broni z zimy. Tym zimnem i ciemnością stara się Ukraińców Rosja zniszczyć, zmęczyć tą wojną. Zapowiedział też, że jednym z tematów, który podejmie, ważnym tematem, jest 300 miliardów rezerw rosyjskiego banku centralnego, które znajdują się w tym momencie pod kontrolą Unii Europejskiej. Te pieniądze są zamrożone, natomiast Josep Borrell zapowiedział, że będą badane możliwości legalnego przejęcia ich po to, żeby z tych środków odbudowywać Ukrainę, bo jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiedzialność Rosji i to, że musi ona zapłacić za zniszczenia, których wciąż dokonuje na terytorium Ukrainy.
Piotrze, oczywiście też obserwowaliśmy, jak wygląda skład delegacji i tych, którzy będą na tym posiedzeniu, jak wygląda kwestia Rosji i tego zakazu, niemożliwości przyjazdu Ławrowa.
Rzeczywiście minister Ławrow nie dostał wizy do Polski. Ta kwestia też została poruszona podczas tej konferencji prasowej z Josepem Borrellem. Jest to suwerenna decyzja Polski, to nie jest decyzja OBWE. Polska nie wydała wizy Ławrowowi. W związku z tym, ale to nie jest tak, że Rosja nie jest reprezentowana, bo Rosja jest reprezentowana przez swojego stałego przedstawiciela Aleksandra Łukaszewicza. To jest stały przedstawiciel Rosji przy OBWE. Podobnie sytuacja wygląda z Białorusią. Również jest tutaj stały przedstawiciel przy OBWE z racji tego, że minister spraw zagranicznych Białorusi, który miał uczestniczyć w zgromadzeniu, zmarł przed kilkoma dniami w wieku 64 lat. Zmarł niespodziewanie. Natomiast tutaj warto podkreślić, że reprezentacja z wielu innych państw jest na wysokim szczeblu. Na tym szczeblu ministerialnym tutaj jest Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Również w Łodzi będzie uczestniczył w tym posiedzeniu.
Na spotkaniu ministrów OBWE jest Piotr Mateusz Bobołowicz w Łodzi i na pewno dzisiaj będą relacje na naszej antenie. Bardzo serdecznie dziękuję i szybko przenosimy się do Drohobycza, już chciałem powiedzieć, do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, obiecałem, że będziemy dzisiaj w dzisiejszym raporcie mieli czas na to, żebyś opowiedział o pewnej inicjatywie pomocowej, chociażby dlatego, że cały czas staramy się ten twój apel o pomoc dla ukraińskiej armii upowszechniać, także te ostatnie półtorej minuty dla ciebie.
Jakiś czas temu zwróciliśmy się właśnie z apelem o pomoc dla kompanii rozpoznawczej 80. Brygady i tutaj odezwał się nasz przyjaciel, który zorganizował szkolenie, a tak naprawdę zorganizował seminarium walki w bliskim kontakcie, które się odbędzie w najbliższą sobotę, czyli 3 grudnia na AWF-ie w Białej Podlaskiej. On jest instruktorem polskiego systemu walki Combat 56. To jest szkolenie dla służb mundurowych, ale nie tylko, dla każdego zainteresowanego. Można dzwonić, można się umawiać, a środki, które ewentualnie, potencjalnie będą zgromadzone podczas tego seminarium, podczas tego szkolenia, zostaną właśnie przekazane na ten szczytny cel zakupu samochodu do ewakuacji rannych z pola walki. I na wszelki wypadek podam może numer telefonu, jeżeli ktoś by był zainteresowany, do Ryszarda Sowy, numer 602-193-826.
Ten numer telefonu Biała znajdzie Podlaska. Się w opisie dzisiejszego raportu z Kijowa. Za chwilę wiadomości. Ja dziękuję serdecznie Darii Hordyjko, Arturowi Żakowi, Piotrowi Mateuszowi Bobołowiczowi za przygotowanie dzisiejszego jutrzejszego raportu i oczywiście Asi Reiner za jego realizację. Do usłyszenia jutro, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.